środku dnia.
Poznań utrzymał jedną gwiazdkę w przewodniku Michelin. Po raz trzeci tym kulinarnym wyróżnieniem została nagrodzona restauracja Muga. Ale jest też 25 innych, które zostały zauważone przez inspektorów Michelina. Jak działają na restauratorów tego typu kontrole? Czy dzięki temu chętniej odwiedzamy restaurację i czy zmienił się sposób konsumpcji? Też czy doceniamy nowe smaki i kombinacje? Oprócz Poznania wyróżnienia dostało 5 restauracji z powiatu poznańskiego. I może na początek Tomasz Łubiński, wicestarosta, którego zapytałem, skąd popularność przewodnika w Polsce.
To pewnie ta wiedza wynika z popularności programów kulinarnych w polskich mediach, zwłaszcza w polskiej telewizji, ale nie byłoby tych dobrych restauracji, gdyby nie było klienta. Jeszcze nie tak dawno wcale te restauracje nie były oblegane, a w tej chwili się pozmieniało i często się wychodzi na posiłek na zewnątrz.
A myśli pan, że to jest takie trochę jedzenie on, jak to się mówi?
Jadłem w takiej Skórzewie właśnie, w jednej z restauracji rekomendowanej. Jadłem i powiem, że to jest coś innego, bo tam akurat była ta kuchnia japońska, coś innego niż my na co dzień jemy.
Czyli co to było?
To było sushi, to był ramen, czyli takie najbardziej chyba znane pod klasykę. No trzeba szukać dobrych kucharzy do tego.
A w ubiegłym tygodniu odbyła się gala w Poznaniu, podczas której wręczano gwiazdkę, tę jedną, no ale także wyróżnienia, czyli czerwone tablice. Rozmawiałem z Mieszkiem Strabużyńskim, zastępcą szefa restauracji w Trzeku.
Piękna tabliczka, która zawiśnie niedługo na drzwiach naszego hotelu i restauracji w Trzeku, także tak.
I to jest, proszę mi powiedzieć, warte tej całej batalii?
Jak najbardziej. Myślę, że to bardzo dużo pokazuje, jak taka ciężka praca jest to jakby takie, no, zwieńczenie tego wszystkiego.
To się przekłada na rachunki, wysokość, napiwki?
No, miejmy nadzieję, że wkrótce będzie. Zobaczymy. Teraz po tej gali będziemy widoczni na pewno dla większego grona gości, także myślę, że to wszystko odpowiemy wkrótce.
Taka czerwona tabliczka, prawie jak znak drogowy stop, nie? Z napisem biały Michelin.
Tak, to jest taki red flag, który jest tolerowany właśnie przez tutaj branżę gastronomiczną i fajnie, że coś takiego mieć jednak na ścianie.
A co macie z takiej kategorii on u siebie?
On? Nie mamy on. Myślę, że stawiamy na lokalny produkt, fajny jakości i po prostu smaczny.
Także. Czyli na przykład?
Czyli na przykład polska wołowina, sezonowana, przez minimum 2 miesiące. Mamy fajne ryby też, które mamy w szafie, sezonujemy je, więc zapraszamy do odwiedzenia.
No tak, tak, tego proszę państwa, tych kombinacji jest bardzo dużo. A w naszym studiu Artur Skotarczyk z Mugi właśnie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I Jan Mazurczak z Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja myślę, że wszystkie pytania już a propos gwiazdki padły w przypadku Mugi na pewno, bo już naprawdę trudno tutaj chyba zadać oryginalne pytanie po 3 latach. Natomiast ja chciałbym wiedzieć, czy nie miał pan jednak obaw, bo gwiazdkę można stracić jednak, a przecież nie wiadomo, kiedy inspektorzy przyjdą.
Skomałbym mówiąc, że no nie miałem obaw. Oczywiście no z każdym rokiem gdzieś taka ta niepewność jest, bo to są pierwsze, że tak powiem, moje obrony gwiazdek, więc no stresik był, nie powiem, więc ulga jest po ogłoszeniu, po utrzymaniu, więc
A wiadomo, kiedy oni byli?
Nie. Nie.
Naprawdę nie?
Nic. Możemy sobie typować jakieś podejrzane stoliki, ale czy w trakcie, no, oni też nie mają jakiegoś jednego schematu, więc na pewno oni zmieniają podejście, zmieniają sposób, że tak powiem.
Ale to jest tak, że przychodzi 2 smutnych panów, nie wiem, bo może jest jakiś taki, może między restauratorami krążą jakieś takie opowieści, że można jakoś tam rozpoznać.
No, z tych, co gdzieś mieliśmy podejrzenia, gdzie rozmawiamy sobie z kolegami z branży, no to są skupieni goście na tym, na jedzeniu, nie wchodzą w interakcje z otoczeniem, czy tam z
personelem.
Z personelem, dokładnie tak, więc no to jest też ich praca, oni muszą też rzetelnie to opisać, więc na pewno jakiś muszą być skupieni na tym, co robią.
Ale to jest tak, że codziennie jak przychodzicie do pracy, to tak sobie myślicie, że musicie gotować tak dla tego każdego klienta, który przyjdzie, jakby to był inspektor Michelin?
Zgadza się. To... Dokładnie tak. Dokładnie to wszystkich traktujemy tak samo, bo my tak naprawdę nie wiemy, z jakiego kraju będzie ten inspektor. Oczywiście gdzieś tam w kuluarach się mówi, że to są bardziej z Anglii inspektorzy, ale czy to z Niemiec, z Francji, no tego nie wiemy. Tego nie wiemy na 100%, więc no czujność jest od samego początku.
A chciałem się zapytać, czy na przykład przychodząc tak z zewnątrz, można wejść i coś zamówić i zjeść, czy to jest tak, że ta gwiazdka sprawia, że trzeba stoliki wcześniej dużo zamawiać?
Bliżej weekendów tak. Tak, na weekendy zachęcam, żeby wejść na stronę i sprawdzić status rezerwacji, bo mamy system, gdzie można to podglądać. W tygodniu to jest różnie. To jest bardzo różnie, więc teraz przy czwartym roku naszym z gwiazdką to już troszeczkę to zainteresowanie też zmalało, więc jest trochę lżej w tygodniu, więc są szanse, że może...
A może to jest tak, że teraz wszyscy czekają po prostu na drugą i dopiero ona zrobi wrażenie?
Kto wie, więc tak może być, więc... więc no ale na razie mamy jedną gwiazdkę, więc myślimy o jednej gwiazdce, o pielęgnowaniu tej gwiazdki i o rozwijaniu się razem z nią.
Jeszcze ostatnie pytanie, takie, które lubię zadawać zawsze osobom, które tutaj te wyróżnienia mają. Czy po otrzymaniu tego wyróżnienia ceny poszły do góry, ewentualnie napiwki też są większe? Czy to jakoś jest zauważalne finansowo, na przykład dla właściciela?
Dużo się mówi o tym, że zdobycie gwiazdki to od razu idą ceny w górę, ale ja bym chciał też powiedzieć, dlaczego te ceny idą w górę, bo tu chodzi o to, że skoro mamy gwiazdkę, to ta gwiazdka przyciąga foodiesów, konsumentów z tego świata i my też musimy śmiało i odważnie sięgać też po lepszy produkt, a ten lepszy produkt kosztuje i to stąd ta cena. Więcej...
A co to znaczy lepszy produkt? Znaczy, na przykład że nie olej rzepakowy, tylko co?
No ale olej rzepakowy też loczą na zimno, jest bardzo dobry i też do tanich nie należy, ale na przykład krewetki Carabiniero, które te hiszpańskie czy portugalskie, one są bardzo drogie, więc chociażby taki jeden przykład, czy ryba świeżutka też łowiona u brzeży Hiszpanii, więc no to wszystko ma też swoją cenę.
Czyli nie używacie rozmarzanych ryb?
Absolutnie. To mógłbym zamknąć restaurację.
No tak, Jan Mazurczak. Chciałem się zapytać, jak się udało w ogóle tego Michelin do Polski ściągnąć, bo do Poznania ściągnąć, bo to chyba tak nie jest, że ci inspektorzy, oni nagle stwierdzają, a przyjedźmy tu.
No dzisiaj już jesteśmy po pierwszej narodowej selekcji, czyli pod koniec maja ogłoszono po raz pierwszy w historii wyróżnione restauracje w całej Polsce, więc dzisiaj to wszystko dzieje się za sprawą polskiej organizacji turystycznej i przewodnika, natomiast my mieliśmy szansę i zabiegaliśmy o to wiele lat, żeby pojawić się nieco wcześniej. Przypomnę, że przewodnik trafił w zasadzie jeszcze pod koniec lat 90. do Warszawy, potem bodajże 2008 Kraków i wiele, wiele lat nic. Mhm. Poznań 2023 jeszcze w zasadzie zaraz po pandemii i jako trzecie miasto w Polsce, jako jedyne, udało się nam otworzyć drzwi dla innych, ale to też trzeba powiedzieć, że jakiekolwiek by to zabiegi nie były, to bez znakomitej poznańskiej drużyny szefów kuchni, specjalnie mówię drużyny, bo przewodnik przede wszystkim sprawdza potencjał na gwiazdkę, potencjał na wyróżnienia i jeżeli by to była tylko jedna restauracja, nie zwróciłby uwagi na nasze miasto.
Bo oni jak przyjeżdżają, rozumiem, to odwiedzają tych restauracji kilkanaście, kilkadziesiąt.
Nigdy się tego pewnie oficjalnie nie dowiemy.
No, oni sobie sami wybierają tam, gdzie idą.
Tak, oni oczywiście podpytują i branżę i sami szukają w internecie, natomiast my nie wiemy, czy jeżeli mamy 25 wyróżnionych restauracji w aglomeracji poznańskiej, to znaczy, że oni byli w 25, czy byli w 30, czy byli w 50, czy byli w 100. Jestem przekonany, znając tę poznańską scenę gastronomiczną, że w wielu restauracjach nie byli, bo trudno mi inaczej wytłumaczyć sobie brak wyróżnienia dla tych szefów i dla tych restauracji. My dopiero zaczynamy tę przygodę z Michelinem. To jest przewodnik, który ma ponad 100 lat i Polski się uczy. Uczy się polskich produktów, uczy się też polskiej obsługi. Potrafię sobie wyobrazić, że są pewnie jakiegoś rodzaju produkty albo wina, co do których inspektorzy mogą być nieprzekonani albo mogą sobie nie zdawać sprawy, że jest to pewna polska specyfika i mogą na przykład gdzieś to nisko ocenić, a zabraknie jakiegoś wytłumaczenia czy historii. Więc ja tu jestem przekonany, że my jesteśmy na początku tej drogi. Cieszymy się bardzo, że już inspektorzy mogą trafić w całej Polsce, więc każdy, kto otwiera restaurację w Polsce w tej chwili może się spodziewać, że ten inspektor zapuka lub inspektorzy, bo tutaj też szef mówił o tym, że nigdy nie wiadomo, jak oni wyglądają i faktycznie to jest tak, że bardzo często typowani są ci inspektorzy, natomiast wiemy tylko jedno, że oni podróżują i pojedynczo, i w parach, i w jakichś nawet większych zespołach. Natomiast to, co udało się zrobić w Poznaniu po 2023 roku, to jest właśnie otworzyć nas na tych turystów zagranicznych, na tych turystów, którzy przyjeżdżają głównie po to, żeby zjeść z całej zagranicy. Mhm. I szczerze mówiąc, oni wszyscy trochę jak tacy inspektorzy wyglądają.
A oni zostawiają jakiś ślad informacji, na przykład co się podobało w Mudze, na przykład, że nie wiem, dobra ryba była, albo nie wiem, coś, są jakakolwiek interakcje, czy jest po prostu gwiazdka? Do widzenia. Gratuluję.
Chciałbym to wiedzieć. Co?
Nie, my nie dostajemy żadnych raportów, więc nie mamy żadnych konkretnych informacji, żebyśmy też mogli coś poprawić, na przykład tam, gdzie coś mogłoby szwankować. Możemy bazować na opiniach w internecie, albo na opiniach dziennikarzy. W tej chwili nie ma miesiąca, chyba żeby nie było dziennikarzy gastronomicznych, którzy odwiedzają Poznań głównie po to, żeby jeść i później opisywać. Mieliśmy ostatnio taką właśnie holenderską dziennikarkę, która bardzo intensywna 4 dni spędziła, próbując naprawdę dań w wielu restauracjach. Od niej z kolei mamy bardzo dużo informacji zwrotnych, co można by poprawić, albo co jest tą ogromną siłą Poznania. Natomiast to, co wszyscy podkreślają, na dzisiaj Poznań ma doskonałą jakość za stosunkowo niską cenę w porównaniu do restauracji, które oferują to samo na przykład na zachodzie Europy.
To jest, proszę Państwa, bardzo smaczna audycja. Gdyby Państwo chcieli dołączyć, to zapraszam. 618-654-654, bo będziemy teraz trochę też rozmawiać o pewnej kulturze jedzenia, o pewnych zmianach, które się pojawiły w naszym kraju, bo ja myślę, że te czasy, żeby takie tylko się najeść, tak wypełnić żołądek, to już trochę minęły. Ludzie już trochę chcą czegoś więcej, chcą jakiejś historii też, jak są w takiej restauracji, chcą, żeby ktoś z nimi też porozmawiał, albo żeby te wrażenia estetyczne, które są, współgrały, harmonizowały z jedzeniem też. Ja myślę, że to jest trochę wyższy poziom już taki, nie? Że już zaczynamy szukać czegoś więcej niż tylko schabowy.
Podróżujemy też po to, żeby oglądać coś, czego nie mamy u siebie. My zazwyczaj generalnie, kiedy ruszamy w teren, to chcemy doświadczać rzeczy nowych i tak samo się robi z gastronomią, czyli oczywiście często też jemy po to, żeby się najeść po prostu, ale coraz więcej jest okazji, coraz więcej jest takich naszych podróży kulinarnych. My też jako Polacy coraz więcej widzieliśmy na świecie, spróbowaliśmy, potem często chcemy wrócić na przykład na miejscu do tych smaków, które podczas wakacji gdzieś nas złapały i dzisiaj to jest jeden z takich ważniejszych elementów, żeby trafić, żeby usłyszeć fajną, ciekawą opowieść o produkcie, który zaraz spróbujemy. Być może po raz pierwszy w życiu. I to dzisiaj też jest szalenie istotne, nie tylko dla nas, ale właśnie chociażby dla inspektorów.
I myślę, że ta wartość najważniejsza, która jest z tego typu jedzeniem, to jest slow food. To znaczy jemy powoli i to jedzenie sprawia zupełnie inne wrażenie. Rozumiem, że właśnie jak się ma gwiazdkę, to nie ta ilość ma znaczenie, tylko to, że nasz język wyprawia się w jakąś podróż, tak? Rozumiem, że to jest jakaś historia u was jest coś...
Znaczy, dokładnie tak. Tu chodzi też o przedstawienie produktu też w inny sposób. Łączenie smaków, wyjście poza strefę komfortu.
A na przykład łączenie smaków?
To tak, łączenie smaków...
Tak, słodki z gorzkim.
Tak, gorzki też jest smak. I ja to zawsze powtarzam, że gorzki też jest smak, to też jest smak i też jest on potrzebny. Zawsze trzeba, jak tworzę danie, to u mnie nie ma jednego takiego głównego jakby elementu, który no, pomijając główny składnik, czy to ryba, czy mięso, ale dodatki i sosy, one łączą całość, jak się je, one powinny stworzyć całość smakową, więc łączenie smaków takich nietypowych, może też nieznanych dla niektórych osób, no to też jest jakby dla mnie klucz.
A najbardziej taki ciekawy smak, jaki u was jest?
Znaczy wspomniane może krewetki karabiniero. Ja mam właśnie z tych krewetek karabiniero mam tatara, którego serwuję z fermentowanym porem. Znaczy to jest, fermentowany por to jest na wzór japońskiego kosho właśnie, więc używam też soku yuzu, skórek z yuzu, papryczek i pora, więc to jest bardzo ciekawy element smakowy, który podkreśla słodycz krewetki i go serwuję też z shiso i z lodami porowymi, pieczonymi z pieczonego pora, więc no można powiedzieć, że...
Lody z pora.
To prawie połączenie, tak, dla niektórych, a dla mnie to jest właśnie taka bomba smakowa, która jest powinna być ciekawa.
Chcę podrażnić moje dzieci, to im mówię, że na lody czosnkowe pójdziemy, a się okazuje, że to tak może nawet by się dało zrobić.
Tak prawdę mówiąc, lody można zrobić z prawie z każdego produktu.
Witamy pana Ryszarda i zaraz pani Katarzyna. Dzień dobry.
Dzień dobry, mam dwa pytania. Jeden tam do tego pana, co jest od tych, a drugi do pana redaktora. Jedno jest tak, czy ci dziennikarze i ci, co chodzą na te gwiazdki nadają, czy oni jedzą za darmo, czy płacą to i nie wiadomo?
Tak.
A pytanie mam do pana redaktora. Niech mi pan powie, jak to się dzieje, że wy za czasów PiSu to się nie baliście bardziej poważnych tematów, a teraz boicie się po prostu poruszać jakieś poważne tematy o zdrowiu, o wycinkach drzew, gdzie są lasy wycinane nadal.
Wie pan, my te tematy poruszamy, no, też robimy dzisiaj. Wie pan, o lesie dzisiaj chciał pan rozmawiać, tak?
Ale w większości tak naprawdę to takie trochę pierdoli w tym Radzie Lesa. Także dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja powiem, że dziennikarze na żadne darmowe jedzenie nigdzie nie chodzą do tych restauracji. To jest w ogóle pytanie.
Inspektorzy też płacą rachunki i nie wiadomo, kto to jest. Także tutaj jest tak, że za każdym razem, kiedy taka wizyta następuje, nigdy ona nie jest bezpłatna. I od razu też powiedzmy, bo być może też taka myśl mogła gdzieś się pojawić, że nie można kupić sobie tego wyróżnienia w żaden sposób, bo często też w komentarzach można przeczytać, że wystarczy zapłacić. Trzymam kciuki, jak ktoś wie, gdzie, to proszę otworzyć restaurację i zapłacić.
I próbować.
Nie ma takiej możliwości.
Pani Katarzyno, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam taką refleksję, że no sama lubię gotować, lubię jeść, ale niestety no w Polsce chodzę rzadko do takich różnych miejsc, restauracji, ponieważ no oglądałam od tego czasu trochę odcinków Słynnych Rewolucji i po prostu syf, jaki był w niektórych miejscach, czuję o mdłości i też no sama nie gotuję na niesmażym, na oleju rzepakowym, no to nie chcę pójść do restauracji, gdzie wiem, że na pewno będzie użyć taki olej, a nie inny, no bo to jest po prostu powiedzmy standard, tak. Ale zmieniło się to we Włoszech, bo tam w wielu miejscach właśnie, gdzie chodziłam, to było gotowane jakby na oczach, na miejscu. Nie było to gdzieś za jakimiś drzwiami, tak. I jakby to jedzenie już samo w sobie dawało takie poczucie, że jest, że widać, co się dzieje w kuchni, tak. I tutaj też takie jest.
Ja się naszego gościa chciałem zapytać, czy jakby Magda Gessler przyszła, to chciałby tak, taką kontrolę? Czy to robi wrażenie w ogóle?
Zapraszam, bo dla mnie czystość na kuchni to jest podstawa, więc...
No i o to chodzi, właśnie.
Czyli słynny paluszek, nic by nie znalazł.
Na pewno nie.
Cieszę się.
Bardzo dziękujemy pani Katarzyno. Dziękuję, i witamy panią Bogusię. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Tak się przysłuchuję i powiem szczerze tak. Najpierw podziękuję za piosenkę Prawdziwych Plaż Już Nie Ma.
Już Nie Ma Dzikich Plaż, tak.
Dzikich Plaż w wykonaniu Irenki. Po prostu piękne to było. Wstęp wspaniały. I audycje też są wakacyjne. Ja wychodzę z założenia, że mężczyznom to zawsze nie przeszkadza coś.
Ale pani Bogusiu, nie robiliśmy niedawno ostatnio taki kontrowersyjny temat, to słuchacze dzwonili, dlaczego takie tematy ciężkie, a nie jakieś lekkie. Mówmy się, że to tak, wszystkim nie dogodzimy.
Panie redaktorze, żyję na tym świecie długo i znam już ludzi i po prostu wakacje to wakacje, no kochani. I przede wszystkim tak, oglądałam kiedyś film francuski o tym, jak to się zdobywa, te gwiazdki, te oznaczenia. No ciekawe to było. Ja powiem szczerze tak, nie byłam jeszcze w takiej restauracji, chociaż dzieci moje mnie czasem zapraszają. Mój syn jeździ po świecie, umie też kuchcić i zna się na gotowaniu. bardzo chętnie przyjeżdżają do mnie. Nie chcą, żebym ja ich zapraszała do restauracji, tylko mamo, ty dobrze gotujesz. I powiem tak, kiedyś ugotowałam, zrobiłam kotlety, dobry obiad, bo to było jakieś uroczyste. Moja osobista, moja wnuczka jeździ razem tam z synem i tak dalej na te wojaże zagraniczne. I tak podałam tam tych kotletów, kurczaka, rosół, oczywiście wszystko pyszne. I teraz spróbowała kotleta i babciu, słone, ale dobre, ja takie lubię. I po prostu uwielbia jeść. Ale przyznam się szczerze, że wybiorę się do którejś w Poznaniu. Ile to jedna tylko jest taka restauracja?
Tak, z jedną gwiazdką jest jedna.
Ale 25 jest wyróżnionych, więc
A ta na Krysiewicza, przepraszam,
tak. Panie...
gościa zapytam, a ta na Krysiewicza to co to jest? To jest ta oznaczona? Czy...
To jest, tak, posiadamy jedną gwiazdkę.
Prawdopodobnie tak, myślałam. Pani Bogusiu, a czy pani eksperymentuje w kuchni? Chciałem panią zapytać, czy pani zawsze robi tak samo, czy na przykład obejrzy jakiś film i coś mówi, a wezmę ten seler naciowy albo coś tam.
Ale eksperymentuję, najróżniejsze rzeczy. Moja mama dobrze gotowała i ja po prostu, mnie tylko nie podobało się w tym wszystkim to, że tam powiedziano, że jak wiedzą, że inspektorzy przyjdą, to gotują szczególnie. Ja uważam, że w restauracji powinno się zawsze gotować najlepiej.
Dokładnie.
Najlepiej, bo w końcu klient to też jest inspektor życiowy, nie? Także, ale eksperymentuję, dodaję najróżniejsze zioła, cuda, cudeńka, tam wyczytam nieraz coś w gazecie, czy po prostu lubię. Lubię, jestem chyba, nie wiem, czy typową, czy nietypową kobietą, że relaksuję się w przygotowaniu, a w ogóle zaprosić rodzinę, czy jakiś deser zrobić, czy coś ciągle, od samego poniedziałku, od niedzieli ciągle ktoś u mnie jest. A to chociaż na jakiejś kawce, na jakimś deserku. Dzisiaj córka przyjechała, to też gotuje na przykład taką jarzynową zupę. Wszystko miałam z ogrodu. Kanarepę, groszek, marchewkę i tak dalej. Myślę, że będzie dobra, bo zawsze mnie pochwalą. Także...
Pani Bogusiu, bardzo pani dziękuję. A propos tych filmów, ja pamiętam, kiedyś oglądałem taki film, to we Francji się działo, gdzie były dwie restauracje naprzeciwko siebie. I oczywiście był wątek miłosny między właścicielką a właścicielem tej drugiej. No, można przecudowne robić tutaj historię o jedzeniu, dlatego że przez żołądek do serca się trafia, przecież wszyscy to wiemy. 618-654-654. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, panem, dzień dobry państwu. Przysłuchuję się audycji i szybciutko cztery przemyślenia. Po pierwsze, uważam, że lekcje gotowania powinny być w szkołach podstawowych, tak jak kiedyś my mieliśmy na ZP-tach. Po drugie, nie rozumiem osób, które zamawiają normalne obiady przez firmy kurierskie z restauracji i wypakowują to sobie z plastików do domu. Po trzecie, tutaj szybko zerknąłem na stronę miasta naszego kochanego i tam jest taka informacja, o której mi w tej audycji zabrakło, a myślę, że jest kluczowa dla tej audycji, kluczowa. A mianowicie, że jeden typ wyróżnienia, nie chciałbym kaleczyć języka francuskiego, coś w rodzaju bi gourmand.
Tak, dobrze pan powiedział.
To jest wyróżnienie dla restauracji, które oferują bardzo dobre jedzenie w rozsądnych cenach. I to jest ta informacja, która dla nas poznaniaków powinna być szczególnie podkreślona. Jeżeli będziemy mówili, że te restauracje się wyróżniają jakością, no to my wszyscy poznaniacy pomyślimy, no tak, no to na pewno będzie drożej, szkoda bejmów, nie idę tam. Tak więc podkreślajcie panowie, że to jest bardzo dobre jedzenie w rozsądnych cenach i wtedy na pewno my, poznaniacy, skusimy się i do tego typu przybytków pójdziemy. I na sam koniec uważam, że mimo tego, że mamy bardzo dużo, bardzo dobrych restauracji w Poznaniu, to nie ma nic lepszego niż gotowanie samemu czy z drugą osobą. Dziękuję uprzejmie, miłego dnia, do usłyszenia.
Bardzo dziękuję, tylko trzeba mieć trochę czasu i też dobre produkty, nie? No bo to czas jest potrzebny, żeby dobrze gotować, jest potrzebny czas, nie zawsze na szybko uda się to zrobić. Jeszcze jeden telefon odbierzemy i potem się odniesiemy do tego, co państwo mówią. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słucham państwa audycji i przysłuchuję się, wie pan co, a propos kuchni. I muszę takie coś podać przykład. Widzieliśmy na przykład w kuchni, bo jak to jest ważne, jeżeli się podaje potrawy i przede wszystkim o higienę chodzi. Zamówiliśmy kiedyś w pewnej restauracji w Poznaniu dania żoną. No i był wgląd na kuchnię. Widzieliśmy troszkę tak tą kuchnię, jak tam się to wszystko dzieje.
Już boję się, co mu powie.
No i pan już nakładał pewnie do...
W najważniejszym momencie zaczął pan przerywać telefon. Halo?
Tak.
O, teraz nie przerywa. Proszę jeszcze raz powiedzieć, co pan w tej kuchni zobaczył?
No, widzieliśmy, jak pan kucharz nakłada dodatki na talerze i tam miseczki, kapustki różne te, paluszkami bez rękawiczek, gołymi paluszkami. Moja żona jest bardzo już wrażliwa, więc bardzo podziękowaliśmy i zrezygnowaliśmy.
No tak, pewne standardy są. Bardzo panu dziękuję. Ja myślę, że takie restauracje, które powiedzmy trzymają pewien poziom, to chyba, jeżeli chodzi o tą czystość i tą higienę, bo w domu inaczej gotujemy, tak? No w domu możemy sobie robić jak chcemy, aczkolwiek też oczywiście trzeba zachować jakieś standardy, nie oblizywać palców, albo na przykład próbowanie łyżeczką czegoś i wkładanie z powrotem, no to dyskwalifikuje w każdym konkursie, czy każde takie zachowanie kucharza, to jest po prostu przekreślone. Jakie są w tej chwili takie najważniejsze standardy utrzymania czystości i funkcjonowania w restauracji?
No, podejrzewam, że takie same, jak powinny być w każdej restauracji, czyli czystość na stanowisku pracy, czystość, sprzątanie po każdym użyciu narzędzia, każde stanowisko pracy.
To ile macie zmywarek?
Są dwie, ale one są
wydajne,
tak, i one wystarczają, więc znaczy, tak naprawdę, jak chodzi o pilnowanie czystości, to powinno być, jak już u młodych adeptów sztuki kulinarnej, że powinno być od samego początku wpajane do głowy, że to jest jakby rzecz obowiązkowa i które trzeba bardzo pilnować, bo taki przykład przytoczę. W 2018 roku byłem zastępcą kapitana w Narodowej Kadrze i braliśmy udział w Mistrzostwach Świata w Luksemburgu w gotowaniu. To jak kroiliśmy mięso, to deska oczywiście przeznaczona do tego mięsa nie mogła mieć więcej niż 5 stopni, więc techniczni jurorzy przychodzili i pirometrem badali temperaturę deski, czy ona nie przekracza temperatury, bo już po temperaturze 6-8 stopniach przy kroieniu mięsa już pojawiają się jakieś bakterie, tak, które wpływają na jakość. Więc no, to są mistrzostwa świata, więc tak to tam wygląda. Więc w restauracjach wiadomo, bez przesady, ale no, że ta czystość, zmiana desek i świeży produkt i ogólna czystość, to jest klucz.
Ale muszę powiedzieć, że tak do zamrażalnika deskę przed tym, no to można pomyśleć, proszę
Państwa. No, latem tak. Zwłaszcza, no, oczywiście tak, jak kroimy tatara, no wiadomo, kroimy, nie siekamy, więc no, te wszystkie pozostałości, które zostają na desce, to deska od razu po pierwszym kroieniu i do mycia, a nie, że zostawiamy ją dalej. Więc no, ja też nie będę zaglądał nikomu do kuchni, ale no, ta czystość to jest na klucz.
Czystość to jest podstawa. Panie Andrzeju, dzień dobry.
No, witam. Aż mi świnka poszła.
Od tatara?
No, między innymi, bo tatara lubię. W każdym razie powiem tak, że jeżeli o mnie osobiście chodzi, to nie wiem, czy bym miał ochotę i, no, znaczy pod warunkiem, że gdybym miał odpowiednią ilość, że tak powiem, środków, żeby zjeść w takiej restauracji, to nie wiem, czy bym chciał tam zjeść, dlatego że obawiam się, że nie doceniłbym, no, tej finezji, tego smaku, prawda? No bo tak mi się wydaje, że tak mogłoby być. Natomiast powiem taką historyjkę, że jakoś tak mniej więcej w drugiej połowie lat 60. byłem z babcią i dziadkiem latem, no, w Świnoujściu. I tam były takie stoiska, właśnie te rożne, takie grille, różne te sprawy. I tam jadłem szaszłyk i tego smaku do dzisiaj nie zapomnę. Ja kombinuję z tego grilla, bo sam lubię pitrasić, gotować. No i kombinuję różne przyprawy, coś tam. Za cholerę nie mogę trafić w ten smak, który wtedy, x tam lat temu, no, że tak powiem, wykombinowałem. Natomiast mówię, że takie wykwintne smaki, oczywiście lubię dobrze zjeść i lubię sobie to ugotować, ale nie wiem, czy ja bym docenił tą, że tak powiem, no ten smak, który jest serwowany w tych takich, no, bardzo dobrych restauracjach. A te filmy to chyba był Skrzydełko czy Nóżka z Luisa Finesa, tak?
Też, ale nie, był taki trochę młodszy film, tylko musiałbym teraz szybko pomyśleć o tytule, ale...
Bo wiem, że o tą gwiazdkę Michelina to Louis de Funès.
To tak, tak, ale ten film, o którym mówiłem, to był trochę młodszy. To był jakiś już 2000 któregoś roku.
No być może, to nie oglądałem. No w każdym razie taka jest historia moich, że tak powiem, podobań kulinarnych. Zaraz sobie zjem gołąbki na obiad.
Właśnie, a takie pospolite dania też na przykład nawiązujecie w jakiś sposób do nich? Czy
pozdrawiam, to... cześć.
Dziękuję bardzo.
Znaczy to zawsze można gdzieś jakąś inspirację z kuchni polskiej czy z takich pospolitych dań szukać, nawiązywać do nich. No, obecnie w menu wegetariańskich mamy pyry z gzikiem, którą zupełnie podaję w inny sposób, niż każdy z nas sobie ją wyobraża, więc no gdzieś tam jakieś takie inspiracje tą kuchnią polską, poznańską, wielkopolską są na pewno. Staram się gdzieś tam szukać.
No i co dalej? Będziemy teraz walczyć o kolejne gwiazdki, czy o kolejne wyróżnienia, żeby tych restauracji było więcej? To Big Gourmand, czy jak to jest?
Im więcej wyróżnień, im więcej wskazówek dla turystów, dla mieszkańców, dokąd warto pójść, pewnie tym lepiej. Natomiast ja chciałem się tutaj odnieść do kilku myśli zawartych w tych telefonach, bo zgadzam się w 100%, że powinniśmy się chwalić także tymi restauracjami, które mają doskonałą relację ceny do jakości. To wyróżnienie Bib Gourmand od lat jest jednym z najcenniejszych także nadawanych przez Michelina, ponieważ faktycznie ono oznacza doskonałą jakość do ceny. My mamy 5 takich restauracji w Poznaniu, to chyba najwięcej nawet w całej Polsce, więc inspektorzy pewnie też zauważyli to, co my wiemy o sobie doskonale, że doceniamy jakość za rozsądną cenę, ale chciałem powiedzieć, że spośród tych wyróżnionych restauracji możemy znaleźć na przykład jedną, gdzie mamy ramen i tam, o ile dobrze pamiętam, najdroższe danie kosztuje 51 zł, więc to nie oznacza, że my musimy wszędzie zawsze bankrutować i być może tą swoją przygodę z Michelinem warto zacząć właśnie od tych nieco tańszych miejsc, a potem, jeżeli nam się spodoba, jeżeli będziemy gotowi do tego, żeby odkrywać i doceniać te kolejne smaki, przesiadać się na następne i dzisiaj to, co oferuje przewodnik jest myślę bardzo zróżnicowane, ale też oczywiście i też do tego namawiamy, warto korzystać z restauracji, które po prostu mają dobre opinie naszych znajomych, które pasują nam, bo to też jest tak, że przewodnik ma pewien swój pomysł na to, co docenia. I jeżeli nam ta koncepcja tego przewodnika odpowiada, to za nią podążamy. Ale jeżeli mamy własną koncepcję tego, co nam smakuje naszym znajomym i bardziej chcemy podążać za albo nieco innym standardem, albo za nieco innymi smakami, to też jest okej. I to o tym trzeba pamiętać, że generalnie odkrywanie gastronomii jest fantastyczną sprawą i warto się temu oddać.
Ale tutaj jeden ze słuchaczy powiedział o lekcjach gotowania, że powinny być w szkole. Ja sobie tak pomyślałem, że ja jako dzieciak byłem zmuszony trochę do tego, żeby zacząć gotować już, nie wiem, w trzeciej klasie chyba, to standardowym moim zdaniem były po prostu naleźniki, jajecznica, jadłem przez cały tydzień, ale czy to jest trochę tak, że dzisiaj poprzez właśnie trochę te takie plecaki z jedzeniem, przez to, że ludzie zamawiają to jedzenie takie w tych kartonikach, to się trochę popsuło? Czy to raczej tak poprawia jakość jedzenia tego, które jemy?
No na pewno tryb życia trochę się zmienił niż ten, który pamiętamy z lat wcześniejszych. No ludzie żyją szybko i chcą jeść szybko, więc dlatego to wszystko tak wygląda. Ja osobiście nie jestem fanem zamawiania też jedzenia na wynos, więc...
Ale rozumiem, że z waszej restauracji nie można.
Nie, absolutnie, nawet nie mamy. Nawet jak ktoś prosi, bo nie skończył kolacji, nie mamy nawet w co zapakować.
Czyli nie ma opcji, że nie zjemy i zabierzemy do domu?
No nie. Znaczy w ogóle to też się nie zdarza, bardzo sporadycznie, nawet nie pamiętam. Tam z kilka razy może przez ten nasz, nie wiem, trzyletnią przygodę z Michelin, ale no nie, nie jestem fanem. Nie jestem fanem jedzenia na wynos, a wracając do szkoły, to tak, chciałbym, żeby szkoły bardziej się otworzyły na współpracę z szefami kuchni, żeby no, tym młodym adeptom przekazywać te, takie już od samego początku dobre.
A szkoły gastronomiczne, które są w Poznaniu, ta na Warzywnej na przykład, ona dobrze przygotowuje do zawodu? No bo skądś musicie tych kucharzy brać?
Ja sam kończyłem Podkomorską, więc no, to było trochę lat temu, więc na pewno to się zmieniło. Już też raz brałem udział w takim szkoleniu dla uczniów. No nadal troszeczkę to kuleje, ale też są praktyki.
No i wtedy wszystko wychodzi
tak,
w prawie.
Tak, są, ale też praktyki. Nie chodzi mi bardziej nawiązać do tego, że uczniowie ma odbywają też praktyki w restauracjach, też mam takich u siebie, więc no... Ale nauka sama w szkole, jak chodzi o naukę zawodu.
Ale takie przygotowanie, na przykład właśnie takie podstawowe zasady, jakie funkcjonują w kuchni, no to uczą tego, czy nie?
No szczerze mówiąc, do końca nie wiem, jaki jest plan nauczania teraz w szkołach gastronomicznych, ale no, na tyle, ile możemy przekazać na praktykach u nas w restauracji, to robimy.
Pani Maria, na koniec. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry Państwu. Gratulacje dla bohaterów gwiazdek, czy gwiazdki. Dziękuję. Ja tak się zastanawiam na temat sztuki kulinarnej, którą właściwie wyniosłam z dzieciństwa, kiedy baba mnie posyłała do ogródka po zioła. Może w tej chwili, nie wiem, czy jest możliwość zdobycia w ogóle oryginalnych goździków, których w tej chwili nie ma na rynku. A tak w ogóle to mi się wydaje, że umiejętności kulinarne to także z taką podświadomością, że te kufelki smakowe, które mamy i które możemy wykorzystać, to jest wspólne gotowanie, nauczanie tego dzieci i wspólne przebywanie. To mi się wydaje, że ta pierwsza miłość. A ja tylko powiem o tym, że chyba Podróż na 100 stóp był taki film właśnie kulinarny i rozpoczęła się moja przygoda od przepiórkach w płatkach róży. Od książki, która miała w sobie nie dosyć, że wątek romantyczny, ale też kulinarny. No i potem podążałam takimi kulinarnymi drogami.
Czy pani powiedziała Podróż na 100 stóp?
Tak.
No to jest ten film, o którym ja myślałem. I to tak, była indyjska tak. rodzina, indyjska, która tak, naprzeciwko tak, właśnie tak, takiej tak, tradycyjnej francuskiej sobie. Restauracji. Tak, i tam właśnie ten wątek miłosny. Piękny
tak.
film.
Tak. Serdecznie pozdrawiam i życzę kulinarnych wyzwań.
Dziękujemy pani Mario, pięknie. Dziękuję państwu w ogóle za telefony, może z wyjątkiem jednego. Dziękuję bardzo serdecznie Artur Skotarczyk z Gwiazdką. Gratuluję jeszcze raz bardzo
dziękuję.
Serdecznie.
Dziękuję.
Jan Mazurczak, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna. Teraz pewnie wszyscy się udamy na obiad jakiś, za który zapłacimy. Dziękuję państwu bardzo. Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W środku dnia.